Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. 30 stycznia. Moim i Państwa gościem jest redaktor Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, ekspert w zakresie polityki energetycznej. Kłaniam się Panu redaktorowi.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dopłaty do prądu pod znakiem zapytania. Ryszard Petru oznajmił, że może na ten cel nie wystarczyć środków. Co by to oznaczało dla odbiorców, gdyby te dopłaty zostały zawieszone? I czy faktycznie nie ma tych środków?
Wydaje mi się, że Ryszard Petru mówi, że nowych dopłat nie będzie i zgodnie z planem w drugiej połowie roku nie będzie takiego samego mrożenia cen energii i paliw jak w 2023 roku i w pierwszej połowie 2024 roku. Natomiast faktem jest, że mrożenie tychże cen kosztowało polski budżet tylko do końca 2023 roku ponad 100 miliardów złotych. Tyle ma kosztować na przykład pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, a zatem to są olbrzymie wydatki. Ważniejsza jest wypowiedź minister klimatu Pauliny Henik-Kloski, która w jednym z mediów wczoraj zapowiedziała, że będzie jakaś forma wsparcia na rynku energii i paliw w drugiej połowie 2024 roku, ale już wycelowana w najuboższych i w rodziny wielodzietne. Gdybyśmy
mieli czyli to oznacza, że powstanie nowy algorytm wsparcia?
Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. W pierwszym kwartale mamy poznać szczegóły. Może chodzić o to, żeby zawęzić grono odbiorców tej pomocy, czyli mrożenie by dotyczyło na przykład rodzin wielodzietnych oraz odbiorców najbiedniejszych, a może chodzi też o zawężenie wsparcia, czyli na przykład podniesienie ceny maksymalnej. Gdybyśmy teraz w nowym roku odmrozili wszystkie ceny, zobaczylibyśmy na rachunkach gospodarstw domowych i małych przedsiębiorców, którzy teraz są objęci ochroną, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki, ale żeby...
Kilkudziesięcio, czyli panie redaktorze, 30, 40, 60 nawet.
W tych przypadkach 100%, tak. To zależy od umowy, dlatego nie mogę powiedzieć precyzyjnie. Zależy od podmiotu i od umowy. Natomiast pocieszająca jest informacja o tym, że spadają ceny energii i surowców na giełdach, dając nadzieję na to, że w drugiej połowie 2024 roku będziemy mieli lepszą sytuację, która nie spowoduje takich dużych podwyżek na rachunkach. W grę wchodzi nawet aktualizacja taryf jeszcze w ciągu roku przez Urząd Regulacji Energetyki, który normalnie daje na cały rok takie taryfy. Wiele sobie można wyobrazić, ale wszystko zależy od rynku. Ten jest rozedrgany, jest pełen niepewności.
Czyli panie redaktorze, sytuacja może wyglądać w ten sposób, że jeśli Urząd Regulacji Energetyki obniży taryfy, a ministerstwo w jakimś sensie zniesie wsparcie, zniesie dopłaty do cen prądu, to ta podwyżka być może nie będzie 50, 60, ale 20, 30,
tak? Może się okazać, że
będzie zamortyzowana ta cena.
W rynku spotkają się po środku, można sobie to wyobrazić. Mhm. Natomiast wróżymy z fusów, dlatego też faktycznie trzeba pogodzić dwa priorytety. Ograniczenie wydatków budżetowych niezbędne także w celu walki z inflacją z jednej strony i z drugiej strony konieczność ochrony. Natomiast ta ochrona pierwotnie była globalna, w ciemno. To było rozsypywanie pieniędzy po rynku. Pomagaliśmy wszystkim i mieliśmy na przykład dopłaty do węgla, które ktoś potem wydawał na inne cele, bo nie potrzebował na przykład takiej pomocy. Teraz logika musi być inna. Mamy kryzys energetyczny, mamy problemy gospodarcze na całym świecie i trzeba zaciskać pasa, dlatego też ta pomoc musi trafiać do najbardziej potrzebujących i tak chyba rozumiem zapowiedź pani. Mm-hmm.
Ale z drugiej strony ci, którzy chcieli być proekologiczni, ci, którzy na przykład zmienili ogrzewanie węglowe na pompę ciepła, która jest na prąd, no to siłą rzeczy mogą się poczuć trochę oszukani, no bo zapłacą więcej, czy nie?
To zależy, bo najlepiej działa pompa ciepła, która pobiera energię ze źródeł odnawialnych i wtedy jest sposobem na oszczędność. Dlatego też mamy różne dopłaty do źródeł odnawialnych, czy to w energetyce, czy w ciepłownictwie. Słyszymy, że w 2024 roku te środki mają wzrosnąć. Program Mój Prąd ma mieć większy budżet, w większym stopniu dofinansowywać takie inwestycje i to się okaże. Natomiast też nie można inwestować w ciemno w takie rozwiązania. Należy zacząć od audytu energetycznego, to też na Państwa antenie kiedyś mówiłem. krążą po rynku akwizytorzy różnych rozwiązań, którzy przekonują, że można w ciemno maksymalnie zainwestować w takie rozwiązanie. Natomiast nie zawsze tak jest. Nie w każdym gospodarstwie domowym taka inwestycja się zwróci. Dlatego pierwsza inwestycja powinna dotyczyć oceny sytuacji. Temu służy audyt energetyczny, także częściowo dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żebyśmy wiedzieli, jak jest, a nie szli za modą.
Czyli buduje inwestor dom, powinien na początku wynająć kogoś, kto mu oceni, które, jakie źródło energii będzie najbardziej efektywne, najbardziej zrównoważone, tak, i długofalowo najtańsze.
Tak, i w jaki sposób dofinansować taką inwestycję, która przynosi wtedy większy zwrot, jest pełno możliwości, natomiast nie można tego robić w ciemno, idąc za modą, tylko właśnie mierząc potencjał w sposób niezależny. Audytorzy prowadzący audyty energetyczne też nie sprzedają swoich urządzeń, tylko mówią, jak jest.
Mhm. Wróćmy do polityki. Maciej Bando, pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury krytycznej, to były prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 2019 roku. Całe życie zawodowe związane Macieja Bandy jest z energetyką. To także kluczowy urzędnik w kwestii procedowania infrastruktury krytycznej. Myślę tutaj o atomie. Jak pan ocenia tę nominację?
Maciej Bando to specjalista rynku energetycznego, którego nie trzeba przedstawiać w naszej branży z tego względu, że jest w niej cały czas. Najpierw był w sektorze publicznym, potem trafił do prywatnego i wraca, więc z pewnością jest to energetyk, zresztą ze studiami energetycznymi w portfolio. Z drugiej strony nie jest to polityk i często spierał się z politykami. Warto pamiętać, że był prezesem Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczonym jeszcze przed ekipą Prawa i Sprawiedliwości i często z politykami Prawa i Sprawiedliwości spierał się o politykę na rynku energii i gazu. Z drugiej strony, kiedy chodziło o imperatywy, takie jak na przykład gazoport, potrafił współpracować i wspierać takie rozwiązania. Na przykład brał udział w tworzeniu systemu taryfowego wokół gazociągu Baltic Pipe, który miał zachęcić Duńczyków do tego, żeby oni chcieli inwestować w ten gazociąg, więc dołożył swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia. Zobaczymy, jakie będzie miał układy z koalicją rządzącą nową. Jest jednoznacznie kojarzony ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Być może mniej się zna z Polskim Stronnictwem Ludowym czy z Szymonem Hołownią. Wyjdzie w praniu, natomiast bardzo dobrze, że jest pełnomocnik wyznaczony. Nieważne, kto nim został, ważne, że nie mamy już bez królewia.
A myśli pan redaktor, że pan Maciej Bando jest właściwą postacią, która dowiezie wszystkie procedury związane z budową elektrowni atomowej, bo to będzie jego najważniejsze zadanie przecież?
Ważniejsze jest dzisiaj zadanie, bo do jutra Polacy mają zarezerwowane okienko na wybór dostawcy pływającego gazoportu do Zatoki Gdańskiej. Jeżeli byśmy się zastanawiali dłużej, przepadnie nam to okienko i pójdziemy na koniec kolejki. Być może ten projekt się opóźni o kilka lat. Więc pierwsza rzecz dla Macieja Bando w roli pełnomocnika to jest rozstrzygnięcie, czy mamy mieć ten pływający gazoport, czy nie, FSR-u, wybór dostawcy. Może dzisiaj, jutro się dowiemy więcej na ten temat. Oczywiście atom też jest bardzo ważnym projektem. Do tej pory pełnomocnik miał pod nadzorem Polskie Elektrownie Jądrowe. Jeżeli nadal tak będzie, nie dojdzie do zmian, do przekazania tej spółki komuś innemu, to kolejnym bardzo ważnym zadaniem będzie kontynuacja przygotowań do podpisania umowy o budowie elektrowni jądrowej z Amerykanami. To także negocjacja modelu finansowania atomu w Komisji Europejskiej, która musi zatwierdzić taki rodzaj wsparcia pomocą publiczną, a także rozstrzygnięcie losu różnych projektów jądrowych, także tego wielkopolskiego, który być może będzie realizowany przez Polską Grupę Energetyczną i KHNP, tych wszystkich małych reaktorów jądrowych. Pełnomocnik, jeżeli nadal będzie nadzorował atom, tutaj powinien zabrać głos.
Mhm. Pańskim zdaniem ten układ powinien zostać w takich ramach prawnych? Sam pan redaktor wymienia chociażby potrzebę konsultacji etapów tej inwestycji z Brukselą, więc to jednak musi być ktoś, kto ma zaplecze polityczne do takiej pracy. Czy urząd pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej, mocno jednak politycznie osadzony, nie jest najwłaściwszym miejscem do tego typu negocjacji?
Być może w Polsce trudno realizować mega projekty bez specustawy, bez pełnomocnika. Taką mamy tradycję polityczną w naszym kraju, że jeśli jest coś ważnego do zrobienia, to wyznaczany jest człowiek, dostaje ustawę do ręki i w ten sposób pracuje efektywniej. Do rozstrzygnięcia pozostaje los Ministerstwa Przemysłu. To jest nowy element układanki, bo przecież od lat mieliśmy ministerstwa odpowiedzialne za spółki, jak obecnie Ministerstwo Aktywów, z drugiej strony Ministerstwa Regulacyjne, jak obecnie Ministerstwo Klimatu. Doszedł do tej układanki pełnomocnik, który sprawdzał się w poprzednich latach, bo przecież to pełnomocnik Piotr Naimski był motorem napędowym projektu Baltic Pipe. Potem następcy jego pchali naprzód projekt elektrowni jądrowej. Podobnie będzie, miejmy nadzieję, z Maciejem Bando w tej roli, ale dochodzi Ministerstwo Przemysłu, dodatkowo zlokalizowane na Śląsku, którego szefowa ma kursować między Katowicami a Warszawą.
Nie obawia się pan takiej konkurencji międzyresortowej? To niestety czasem się zdarza, kiedy rządy próbują powoływać instytucje, które zajmują się bardzo zbliżonymi zakresami swoich polityk. Czy w tym przypadku, gdyby tak zostało, że pełnomocnik do spraw infrastruktury krytycznej ma to, co mieli dotychczasowi pełnomocnicy i powstaje jeszcze Ministerstwo Przemysłu, czy zagrożenie takiego konfliktu pojawia się, czy też tych poddziedzin jest tak wiele, że raczej nie trzeba się tego obawiać?
Jestem pewien sporów kompetencyjnych, bo one przecież w poprzednich latach, jeszcze przed 2015 rokiem, sprawiły, że przespaliśmy gaz łupkowy w Polsce, zastanawiając się przez 4 lata nad regulacjami ze względu na spory między Ministerstwem Gospodarki, Skarbu Państwa, Ministerstwem Środowiska. Resorty tak się spierały, że kiedy znalazły w końcu rozwiązanie, już pasta dobra gazu łupkowego się skończyła. Natomiast pomimo faktu, że jestem zwolennikiem super resortu odpowiedzialnego za energetykę, w tak dużej koalicji, tak zróżnicowanej, być może większe rozproszenie kompetencji nie zaszkodzi, jeżeli pełnomocnik będzie miał ostatnie słowo w tych megaprojektach, jak właśnie Atom czy FSRU, żeby tutaj nie tracił wsparcia premiera w różnych rozmowach, czy to z Ministerstwem Klimatu, czy właśnie Ministerstwem Przemysłu. W innym wypadku czeka nas inercja. Warto przypomnieć, że w systemie amerykańskim, który jest wzorcowy, mamy system checks and balances, gdzie nawzajem szachują się różne instytucje, ale jednak jest rozstrzygający głos, czy to prezydenta, czy to innej instytucji. Tutaj także bardzo ważne będzie odpowiednie zwierzchnictwo premiera. Pan premier nie powinien porzucać tych megaprojektów, oddając je pod opiekę pełnomocnika, ale cały czas powinien być w kontakcie, żeby ewentualne spory rozsądzać.
Wróćmy jeszcze do kwestii zmian personalnych w spółkach energetycznych. Wydaje się, patrząc na to z perspektywy odbiorcy, z perspektywy klienta, że jest pewien problem na poziomie dostarczania usług. Mam tutaj na myśli przyłączenia nowych domów do sieci. Ostatnio magazyn budowlany Murator zapytał swoich czytelników, jak długo czekali na przyłączenie swoich domów do sieci. No, półroczne procedowanie takich spraw to jest bardzo szybki termin. Czy uważa pan, że być może właśnie to powinno stać się głównym zadaniem nowych zarządów tych spółek? Poprawa jakości usług, w tym przede wszystkim szybkości dostarczania usług, w tym właśnie przyłączy.
To jest problem, który dotyka energii elektrycznej, ale także gazu. Jest problem z przyłączeniami gazowymi. Słyszymy, że dojdzie do przyspieszenia, bo cóż innego moglibyśmy usłyszeć. I zobaczymy, jak faktycznie będzie.
A to jest realne, wtedy żeby przyspieszyć te procesy? Czy one wynikają tylko i wyłącznie z błędu w ładzie korporacyjnym, czy też one wynikają z jakichś obiektywnych czynników?
Do pewnego stopnia da się przyspieszyć integrację źródeł odnawialnych w polskim systemie elektroenergetycznym, ale są też ograniczenia fizyczne, to znaczy nie można podłączać inwestycji przewymiarowanych, czyli za dużych paneli w stosunku do możliwości sieci. Potrzebne są inwestycje w nowe sieci przesyłowe i tutaj też pewnie dużo usłyszymy. Natomiast musimy poczekać na zmiany zarządów, na to, aż wyłonią się prezesi, którzy przedstawią swoje koncepcje. Rozumiem to tak, że wyłonienie pełnomocnika to jest początek drogi w tym kierunku. Pełnomocnik ma pod swym nadzorem Gaz-System, ma pod swym zarządem polskie sieci elektroenergetyczne, a zatem w lutym powinniśmy poznać nowych prezesów, ich koncepcje i one prawdopodobnie zgodnie z linią obecnego rządu będą uwzględniać przyspieszenie takich procesów.
Bardzo dziękuję. Mówił o sprawach polityki energetycznej dla państwa redaktor Wojciech Jakubik z Business Alert. Dziękuję bardzo.
Do usług.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.